Seniora Rada.
Czyli jak cieszyć się życiem. Zapraszają
Katarzyna Łakomiak-Korach
i Tomasz Klimowicz.
Zgodnie z listopadową zapowiedzią, przypominam tym, którzy nie słuchali w listopadzie naszej audycji, jest z nami pani Kamila Krytowska. Serdecznie witamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I oczywiście jesteśmy w stałym składzie, Tomasz Klimowicz i
Katarzyna Łakomiak-Korach.
My dzisiaj, spotykając się z panią, pani Kamilą, chcielibyśmy nieco więcej usłyszeć na temat tego bogactwa pani działań. W pierwszej części audycji mogliśmy usłyszeć o tym, że na swojej drodze spotykała pani bardzo kreatywnych, bardzo otwartych ludzi, ale też takich ludzi, chociażby jak wspomniany kapłan z parafii Dębę, którzy zaszczepili w pani taką potrzebę odkrywania innych krajów i potrzebę pomagania. Później chociażby wspomniany przez pani stan wojenny i właśnie ta działalność przy wspólnocie jezuickiej. Więc chcielibyśmy nieco więcej na temat tego powiedzieć, jak tak naprawdę to się wszystko zaczęło. Ja przypominam sobie, że na początku naszego spotkania mówiła pani, że tak naprawdę emerytura otworzyła przed panią takie szersze spektrum i możliwości działań, jeżeli chodzi o takie działania na rzecz Kościoła.
To znaczy tak, na rzecz Kościoła działaliśmy zawsze, bo w tych trudnych komunistycznych czasach wydawaliśmy z misjonarzami Świętej Rodziny, posłańca Świętej Rodziny, współpracując z Kazimierzem Biskupim tam z tym seminarium. Robiliśmy różne rzeczy takie dla Kościoła, no, wykorzystując ten zawód mojego męża. On się bardzo w to zaangażował. Tutaj wspieraliśmy panią Henię Kociok w otwarciu domu brata Alberta, domu dla bezdomnych.
W Kaliszu.
W Kaliszu. No, wtedy się robiło tyle różnych rzeczy, że to nie sposób o tym opowiedzieć. Ale tak się złożyło, że zawsze chciałam coś robić dla misji. Nawet był okres w moim życiu, kiedy ja chciałam w ogóle jechać na misję, no ale tak wyszło, że nie wyszło. To było zawsze tak głęboko w moim sercu i potem, jak już przeszłam na emeryturę, to zobaczyłam, że to jest właśnie wspaniały czas, żeby coś tutaj zrobić. Ale zaangażowaliśmy się jeszcze w Fundację Mocni Miłością i chodziliśmy 12 lat na wolontariat do jednej pani, która wymagała naprawdę, chodziłam z moją bankową koleżanką i z moim mężem, która wymagała opieki, żyliśmy się z nią jak rodzina. No i to tak trwało aż do ubiegłego roku, bo ubiegłego roku nam umarła. Miała 94 lata, no, wspaniała osoba, Zosia była najlepsza na świecie. No i proszę sobie wyobrazić, 10 lat temu w ramach tej naszej działalności wspólnotowej, bo nie sposób jest opowiedzieć te wszystkie zaangażowania, które robiliśmy we wspólnocie życia chrześcijańskiego. Organizowaliśmy taki międzynarodowy kamp. Na ten kamp zaprosiliśmy organizację Open Doors, która się zajmuje prześladowaniem chrześcijan. Byłam pod wrażeniem tych ludzi, ich przygotowania, ich zaangażowania. I po tym spotkaniu z nimi mój mąż do mnie rano mówi tak, wiesz co, musimy coś z tym zrobić. Ja mówię, wiesz, że całą noc nie spałam i o tym myślałam. No i umówiliśmy się z tymi Open Doorsami, że to było w 2014 roku, że jak już się tam to wszystko skończy, to my ich zaprosimy tu do Kalisza, no i tak się stało. Zaprosiliśmy ich, tu przyszli tutaj, pomogliśmy im tu zrobić spotkanie w Klubie Inteligencji Katolickiej. Potem chyba było jeszcze jedno spotkanie, już tak nie pamiętam w szczegółach i przygotowywaliśmy się, żeby pokazać ten problem prześladowanego Kościoła. Ja kupiłam sobie wtedy z 5 książek od nich, bardzo dużo na ten temat czytałam i mówię tak, no przecież w Kościele się o tym nic nie mówi. Ja mówię, trzeba pokazać ten problem, ale no co, no przecież nie będę mówiła kazań, więc najlepiej, że tak powiem, będzie to poprzez wystawy. I oni już mi tę wystawę prawie, że przygotowali, ale tak rozmawiamy z Tadeuszem i mówimy tak, no słuchaj, tak naprawdę to nie będziemy tu protestantyzować, my musimy znaleźć katolicką organizację. No i oczywiście porozumieliśmy się z pomocą Kościołowi w potrzebie. oni troszeczkę byli zdziwieni, bo ja już tak konkretnie mówię, słuchajcie, to może byśmy, że tak powiem, podpisali jakiś list intencyjny o współpracy. Oni mówią, czegoż ta kobieta od nas chce. Ja mówię, bo byśmy wiedzieli już wtedy, w jakich ramach będziemy się poruszać. Mhm. I ksiądz Paweł był wtedy i mówi do pana Tomka, który potem był dyrektorem tego, mówi, słuchaj, mówi, no to mówi, wie pani, ja tutaj przekazuję sprawę panu Tomkowi i wy sobie tutaj już radźcie. No i zaczęliśmy pracować dla kościoła prześladowanego. Na początku ja mówię, słuchajcie, musicie nam dać jakąś wystawę. Bo doszliśmy do wniosku, że tylko w taki sposób możemy w diecezji dotrzeć do ludzi. I mówię, przygotowujemy się do pójścia do szkół. Tomek to nie miał problemu, ale przecież no ja nie miałam elementarnej wiedzy na ten temat, nie, więc musiałam się zwyczajnie nauczyć. Sytuacja była potem dalej taka, że dali nam piękną wystawę, to było 14 stacji Drogi Krzyżowej, każda poświęcona innemu krajowi. I my z Tadeuszem woziliśmy tę wystawę po całej diecezji, w każdej parafii, tam, która ją przyjęła. Wystawa była 3 tygodnie, bo to jest taki optymalny czas, najlepszy. Tak potem żeśmy się tego nauczyli. 3 tygodnie, no i aż się wystawa zniszczyła. Ale to zaowocowało jednym rzeczą, że kapłani w ogóle zaczęli się tym interesować. Zaczęli się tym interesować katecheci. My potem mieliśmy tyle zamówień na to, że nie mogliśmy sobie dać z tym rady po prostu. No ale co mogliśmy, to robiliśmy. No i ostatni raz, bo Tadeusz potem już zachorował, naprawdę, bo miał guza pęcherza, była bardzo poważna sytuacja, ale on z tej pracy jak gdyby nie rezygnował i rok przed śmiercią, 1,5 roku, zawiózł ją do księdza Darka Brylaka do Kostowa wtedy. I proszę sobie wyobrazić, że on już ją zawiózł, a życie już dokończyło jego drogę krzyżową właśnie. Ksiądz Darek jak go zobaczył, to mówi, no to nie, dał mu tylko obiad i mówi, chłopie, czy ty dojedziesz do domu? No i Tadeusz przyjechał i ta wystawa tam została, no to ksiądz Darek chyba jeszcze ją zawiózł do iluś tam kościołów, aż nam pieniędzy nazbierał, bo to taka puszka była i no byliśmy bardzo zdziwieni, że tak się w to zaangażował i bardzo mu za to wszystko dziękuję. To taka jest okazja do podziękowania. No i potem zaczęliśmy tutaj troszeczkę z Tomkiem w szkołach mieć różnego rodzaju prelekcje, ale przede wszystkim zaczęliśmy robić koncerty. I dojrzeliśmy do tego, żeby zrobić taki kongres o kościele prześladowanym, żeśmy zaprosili prelegentów. Przyjechał arcybiskup Iraku Bashar Varda. Piękna była naprawdę ta wizyta i on wiele rzeczy takich opowiadał, ale jeszcze przedtem Zaid Halil był z Syrii tutaj naszym gościem, siostra Hatun Dogan. Ja już nawet tych wszystkich gości dokładnie nie pamiętam, bo ich tu przyjeżdżało bardzo, bardzo dużo. I tak po 3 latach zaczęła być sytuacja taka, że Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego utworzył tutaj studia doktoranckie dla Afrykanów. No i tak mówimy, tak, no co oni tam będą siedzieć tylko. I pan Tomek, który był dyrektorem tam wtedy, mówi, słuchaj, a może my byśmy ich zaczęli brać po parafiach. No, kurczę, pieczone wyzwanie, niesamowite. Ale mówię, słuchaj, Tomek, możemy spróbować, no zobaczymy, jak pójdzie. No i wzięliśmy, pierwszym takim osobą był Aleksander Dung z Nigerii. Potem był Louis Mambuye, ksiądz Marcel. Ja już nawet dokładnie ich nie pamiętam, musiałabym zobaczyć ich numery telefonów. No w każdym bądź razie, że 16 tych doktorantów, które do ubiegłego roku skończyło, jest związanych z Kaliszem, ale oprócz tego było tu jeszcze ich więcej. Bo jeszcze są tacy, którzy w tej chwili. No to się okazało, że oni się tutaj tak wgrali w nas. No i żeśmy zaczęli z nimi tak fajnie pracować. Potem jak przyszedł ksiądz biskup Damian Bryl, no mówimy tak, no już wypada coś. Aha, bo jeszcze przedtem był tutaj patriarcha Antiochii Józef Apsi. Bardzo żeśmy go przyjęli. Ksiądz biskup, ponieważ on przyjechał, że tak powiem, niespodziewanie. Ksiądz biskup miał już zupełnie, Janiak, inne plany. No więc tylko przyszedł, tam przywitał się, zrobili zdjęcie, no i resztę zostawili nam. Bardzo to była naprawdę fajna wizyta. Zresztą to bardzo dużo nas nauczyła też ta wizyta. I już byliśmy wtedy po kongresie. No i księdza biskupa nie było, no ale potem tam poszliśmy na wspólny obiad i w ogóle no, zaczęliśmy i mówimy, no słuchajcie, trzeba, że tak powiem, coś robić. Mhm. Przez cały czas organizowaliśmy koncerty, różne imprezy, bo to, no wiecie państwo, mnie jest trudno to wszystko powiedzieć.
Tak tego dużo
no,
było.
Tak tego dużo było wystawy. No i jak przyszedł ksiądz biskup Damian, to ponieważ dyrektor Tomek już trochę znał księdza biskupa Damiana z Poznania, mówi, wiesz co, idziemy do księdza biskupa, bo mówi, on na pewno będzie otwarty na tę inicjatywę. I zrobiliśmy taką całą listę tego wszystkiego, co robiliśmy. Ksiądz biskup tak się patrzy i mówi tak, a to co, ja mam tu jeszcze coś do zrobienia. Nie? A my mówimy, och tak, ekscelencja, on tam Tomek zagadał, tutaj mamy taką szkołę w Buar. I wtedy właśnie się zaczęła ta akcja dla Afryki Środkowej, dla księdza biskupa Gucwy.
I się okazało sukcesem.
I się okazała sukcesem, no bo wtedy akurat też tak jakoś było, że tych kapłanów z Afryki było mniej, bo oni w wakacje to wyjeżdżają, nie? Ale ja już nie pamiętam, w ilu tam parafiach było to. Mhm. Ale potem następną akcją była Wolni Niewolni. I tutaj no, ci ludzie z tej fundacji Hart to byli niesamowici. Oni, słuchajcie, byli bardzo dobrze do tego przygotowani. No, praca z nimi to była naprawdę przyjemnością i z panem Radkiem Malinowskim i Jarkiem Deską. Wtedy mówimy tak, słuchaj, no przecież nie będziemy mówić o handlu ludzi bez kapłanów z Afryki. I wtedy, żeśmy tak rozkręcili, my tam wtedy chyba byliśmy, ja nie wiem, czy nie w 20 paru parafiach. No i okazało się, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na tego, że ludzie są tym bardzo zainteresowani, że czują powszechność Kościoła, bo wiele osób wychodziło, on pytał o nas się nawet, czy głodni nie jesteśmy. Wiele osób wychodziło i mówiło, słuchajcie, no jak to dobrze, że ktoś przyjechał. No i ja już tam nie chcę tego w szczegółach opowiadać. No i potem robiliśmy następną akcję, to był mój brat Pigmej, nie? No ta akcja okazała się naprawdę sukcesem finansowym. Ja w życiu nie myślałam. Byliśmy wtedy też chyba w 17 kościołach, w 17 parafiach. Jechaliśmy na dwa zespoły, bo trochę mieliśmy więcej właśnie Afrykanów do dyspozycji. No i teraz to już była czwarta akcja, gdzie też przez 2 miesiące, 2,5 praktycznie uzbieraliśmy 100 tysięcy złotych. Także dla księdza biskupa Gucwy znowu, bo tak się okazało, że dziewczęta skończyły szkołę, którą finansowała nasza diecezja i potrzebne było miejsca pracy. One sobie same trochę nie radziły. Aczkolwiek wyposażenie je, bo tam kupiliśmy wtedy za te pieniądze 60 ileś tam maszyn, to dla tych ludzi no to był start w inne lepsze życie. No i tak to się złożyło, no i te wszystkie rzeczy robimy. No w międzyczasie zaprzyjaźniliśmy się z tą fundacją Hart, przeszło pół roku temu, bo niecały rok. Ja mówię, nie, jeszcze trzeba to od innej strony ugryźć, bo kościołem prześladowanym za bardzo nie idzie zainteresować młodzieży. Oni bardzo chętnie słuchają wykładów, zadawają nam pytania, ale męczennicy jeszcze z obcych krajów to jest odległy temat. No i ja mówię, nie, no to przecież my mamy swoją Helenkę Kmieć. I zadzwoniłam do tej fundacji, no i tak już tam o szczegółach nie będę opowiadać. No i nawiązaliśmy i Helenka już tu była chyba w 12 kościołach w Kaliszu. No kapłani z otwartym sercem przyjmują. Ci wolontariusze są też naprawdę dobrze przygotowani i bardzo fajnie robią swoją robotę. No i w międzyczasie jeszcze mamy Redemptoris Missio, z którymi też współpracujemy. Na ten moment nasza współpraca z nimi ogranicza się do prezentowania ich wystawy Oczy Afryki. Ostatnio była w kościele u jezuitów już.
Nad Serengeti wstaje dzień, Sahary piaski złocą się
i rodzi się symfonia barw od Marrakeszu po Cape Town.
Kolorów tyle w sobie mam, Afryka, mama, Afryka.
Kocha ją każdy, kto ją zna, Afryka, mama, Afryka.
O, kele, le, 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 la.
Le, le, la.
O, kele, le, 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 la.
tam człowiek swą kołyskę miał. Chodzenia pierwsze lekcje brał.
W jej ciepłym łonie chronił się, nim wywędrował w zimny step.
I czasem tak jak dziecko ka. Afryka, mama, Afryka. Czy tam się kiedyś wrócić da?
Kamilo, za te wszystkie działania, o których pani z taką pasją pięknie mówi, została pani doceniona. Przez Kościół otrzymała pani no, takie odznaczenie, pierścień świętego Józefa.
Bo jeszcze mam medal, który dostaliśmy z Tadeuszem, Amicus Noster.
To jeszcze
wcześniej. To jest takie najważniejsze oznaczenie od pomocy Kościołowi w potrzebie.
Mm-hmm.
No bardzo się z tego cieszymy, ale pan jest jak agent.
O takich rzeczach trzeba mówić, bo przecież nie ma się
ale
czego wstydzić.
Ale to jest mobilizujące też do dalszych działań, prawda?
Tak, oczywiście no ja się bardzo cieszę, bo czasami jak ja dzwonię gdzieś, kto mnie nie zna, bo ja ponoć mam młody głos, to ktoś myśli, że to jest tam jakaś taka długonoga, ładna dziewczyna, a tu jest stara babka jeszcze z laską. No, ale lody pękają i wszystko idzie dobrze.
Pani Kamilo, w pani jest dużo życia, rzeczywiście pani, bym powiedział, że pani żyje tymi misjami, tym tematem i właśnie, jakby pani przekonała może naszych słuchaczy, słuchaczki do tego, żeby będąc już w tym wieku takim senioralnym, na emeryturze, kiedy no nie wiedzą za bardzo, co ze sobą zrobić, jakby ich pani przekonała do takich działań, no nie mówię, że mają być drugą Kamilą, ale żeby się zaangażować.
W ludziach jest bardzo duży potencjał dobra. tylko nie bardzo umieją to przełożyć na język praktyczny. Ja tego doświadczyłam w czasie mojej pracy zawodowej. Przecież byli ludzie, którzy byli ode mnie bardziej wykształceni, którzy lepiej znali różne tematy, ale to ja potrafiłam właśnie to wszystko zorganizować. I tak samo jest tutaj. Na początku moja wspólnota też trochę nie wierzyła, że to się uda. Mówią, słuchaj, co ty w ogóle tu wyprawiasz?
Wymyślasz.
Tak, no. Ale ja mówię, słuchajcie, to jest tak, ponieważ ja lubię wszystko na piśmie, to ja im to wszystko, że tak powiem, napisałam, opisałam z instrukcją, z rozpisaniem.
Konkretnie.
Konkretnie. No i mówię, słuchajcie, no żeby nie było, że się mylimy co, kto i jak, no to nazwijmy to Misja Kalisz. I pod tą nazwą będziemy prowadzić to apostolstwo właśnie dla prześladowanych chrześcijan i misji. No i tak to robimy od 10 lat. To, co jest najważniejsze, ja to właśnie celowo zostawiam na koniec. Źródłem tego wszystkiego jest wiara w Pana Boga, w Jego dobroć, wiara w to, że On nas kocha, że to, co ofiaruje nam Pan Bóg, nie da nam nikt. Ale tak trudno to odkryć, bo, że tak powiem, trzeba do tego troszeczkę ciszy, trzeba się pytać, a dzisiaj nikt nie lubi się pytać. I właśnie ta wiara była dla mnie inspiracją do mojej pracy zawodowej, do mojego życia osobistego, bo byliśmy z Tadeuszem z dwóch różnych światów, ale połączyła nas ta chęć tego działania bardziej. My mieliśmy różne poglądy na różne sprawy, ale zawsze mieliśmy jeden cel, chcieliśmy się nawracać, chcieliśmy żyć w zgodzie z Panem Bogiem i w Kościele. Kościół odkrywaliśmy po kolei, mimo to, że różni ludzie nam różne rzeczy mówili, a my mówimy, popatrzcie na to dobro, które z tego płynie. I to było naszą inspiracją, takim imperatywem, który nami kierował, bo bez tego wspólnego celu, to my dwaj tak różni ludzie, może byśmy się nawet rozeszli. A myśmy zbudowali właśnie to, ja nie byłabym w stanie, muszę to powiedzieć otwarcie, bez mojego męża zbudować tego. Bo on już jako człowiek chory podejmował naprawdę dużą pracę, zależało mu na tym, żeby to było. No nie zrobiłabym tego na pewno sama jednej trzeciej. Jest faktem, że ja miałam zawsze pomysł, zawsze rozwiązanie. On zawsze mówił, ty jak ty to robisz, że ty to wszystko jakoś tam zakręcisz? Tak do mnie mówił. Ja mówię, no to słuchaj, kręćmy dalej, może się rozkręci.
No. Tak się kręci.
No i tak się kręci. No jak Tadeusz odszedł, nie było mi łatwo, bo zaczęło mi szwankować zdrowie i chodzenie. Ale ja mówię tak, no a co to? Przecież jak ja siedzę w domu, to co mnie nie boli? Też mnie boli. To ja już wolę, że tak powiem, wyjść i coś się robić. No i teraz tak się fajnie składa, że wspólnie z naszą wspólnotą współpracujemy z tymi czterema fundacjami, współpracujemy z tymi kapłanami z Afryki. Sobie nie wyobrażacie Państwo, jakie to jest naprawdę ciekawe. Dowiadujemy się z pierwszej ręki, jak to tam jest.
Chyba się też udało Pani takie przyjaźnie zawrzeć, prawda? Z tymi,
osobami, bardzo.
Z tymi księżmi i w ogóle wszystkimi zaangażowanymi
więc
w misję.
O takim jednej fajnej rzeczy powiem, bo ja tu mam wielkie długi wobec księdza Władysława Czamary.
A pozdrawiamy
księdza. Pozdrawiamy księdza Czamary, tak. Tak się jakoś złożyło, bo tak, ja to nie wiem, który kapłan do mnie przyjedzie, nie? No więc on tylko tam dzwoni ktoś i mówi, no przyjedzie dzisiaj tamten czy tamten. Ale tak się złożyło, że do Opatówka chyba trzy razy przyjechał właśnie ksiądz Polikarp, Ugandyjczyk. Przefajny człowiek, on przeszedł tam w tym swoim kraju, przeszedł przez piekło, 2 lata był w obozie dla uchodźców, sporo mi o tym opowiadał. No i potem wyjechał do tej Ugandy, no i mało, że uczy tam w seminarium, ale jeszcze ma parafię i no i nie miał rowerów dla katechistów. No i mówi do mnie tak, mama, wiesz co, mówi, no kurczę, nie mam rowerów, mówi, dla katechistów, mówi, tak by mi się przydało trochę rowerów. No ja mówię, no synu, coś ci tutaj wymyślę. No i tak sobie już myślałam, co z tym zrobić. I przypadkowo zupełnie spotkaliśmy się z księdzem Czamarą i ja to mówię, a on mówi, no wie pani co, pani Kamilo, nie ma problemu, dla Polikarpa wszystko. No i on to ogłosił. Słuchajcie, wpłynęło tyle pieniędzy. Ludzie z prywatnych kont wpłacali, bo oni go pamiętali, bo naprawdę to był tak fajny człowiek, z nim się tak dobrze pracowało właśnie w tej kampanii Wolni Niewolni. No i z wieloma z nich, że tak powiem, no to tak się nawet bardzo zaprzyjaźniłam, bo oni są tu sami, to też potrzebują być może takiego, no kogoś innego niż tego swojego środowiska, bo wiadomo, no oni mają drogę z seminarium do uniwersytetu i praktycznie rzecz biorąc wiele rzeczy, no nie mają okazji zobaczyć. Wielu z nich pierwszy raz widziało polską wieś, było na polskiej wsi, było w polskich domach. Nawet jak mamy jakieś uroczystości rodzinne, no to ja ich się staram zapraszać. Kiedyś była taka sytuacja, że były urodziny mojej córeczki, mojej bratanicy, ja, Luis wtedy był akurat, ja mówię, no to Luis, bierzemy cię na bibę. Mówi, no dobrze, idziemy. No i potem mówi tak, słuchaj, mówi, a kto to są ci ludzie? Ja mówię, wiesz, to nasza rodzina, i tam trochę znajomi. A on mówi, o, to ty masz rodzinę jak w Afryce. to ja tu takich różnych numerów to mogłabym opowiadać, wiem bardzo wiele. Ja w ogóle do nich tak przyzwyczailiśmy, ale tak z ich strony jest taka bardzo wielka kultura, chciałam podkreślić. I przecież oni widzą, jak ja chodzę, jak idziemy, to on zawsze idzie za mną, jeden krok, żebym to ja, że tak powiem, nadawała ton, nie? I ja kiedyś mówię, synu, ty się nie wygłupiaj, bo mi cię kto ukradnie. No to tak już tak, to są bardzo fajne rzeczy. One, że tak powiem, no, pozwalają im poznać polski Kościół. To dla nich jest niesamowicie cenne. Jak ksiądz Aleksander Dunk, który był na pogrzebie mojego męża, nie, to on zawsze do mnie mówi, słuchaj mama, mówi, wiesz co, mówi, ja jakbym nie jeździł, mówi, tutaj i w ogóle nie spotykał się tak prywatnie z Polakami, to bym nigdy nie odkrył, jak wspaniali są Polacy. Mhm. Proszę sobie wyobrazić teraz, jak była ta powódź, to już nie pamiętam, który to do mnie mówi, tak, mama, my też będziemy zbierać tak, jak jest ta powódź. Ja mówię, nie. No właśnie, dobrze. Mówi, bo wy macie naprawdę duży problem. Nie? Także oni to rozumieli, on to nawet podkreślił w tych kazaniach, że Polacy są tak otwarci, że mimo to, że mają swoje ogromne problemy, myślę, że oni będą dobrymi ambasadorami Polski.
Takie piękne wnioski właśnie wybrzmiały na koniec, bo starałam się z wielką uwagą pani słuchać. Zawsze w naszych audycjach dajemy takowe rady naszym seniorom, jak cieszyć się życiem, bo to jest w podtytule naszej audycji. I pani mówiła o tej otwartości na Pana Boga, ale też otwartości na Jego pomysły, bo gdyby pani nie miała tej otwartości, nie byłoby, myślę, tak wspaniałej relacji z mężem, nie byłoby doświadczenia w banku i nie byłoby tej cudownej, wspaniałej, odkrywczej drogi i działalności misyjnej. Otwartość to jedno, ale myślę też, że żeby odnaleźć taką pasję i tę przestrzeń do działania dla siebie, żeby nie zamykać się w domu, nawet tak jak tu pięknie pani powiedziała, boleć mnie będzie w domu i boleć mnie będzie na zewnątrz, ale mogę jeszcze coś zrobić i dać
światu. No dokładnie, i mniej boli, bo się nie pamięta.
Dokładnie.
Tak, i to w ogóle kontakty z ludźmi są bardzo cenne, ale nie ma też co tracić zbyt wiele czasu na takie wielkie życie towarzyskie, bo często to się tak organizuje, że bo my tam należymy do kościoła, do wspólnoty, to my tam ciągle prowadzimy jakieś wielkie życie towarzyskie. I to jest właśnie wspaniałe w naszej wspólnocie, że my nie tworzymy jakichś takich wielkich koterii, tylko właśnie trzymamy się kościoła. My się też ze sobą sprzeczamy, kłócimy, no bo to jak to wśród ludzi bywa, nie? Ale myślę, że ta wiara jest taka żywa, zresztą no z niektórymi, to ja tu już jestem od tego 68 roku, no to słuchajcie, mówię o sytuacji z ubiegłego wieku.
Tak.
No, także to, ale nie da się przeżyć godnie nawet trudnego życia bez Pana Boga.
Mhm.
Bo przeżyć to ja to pewnie mogłam inaczej, no przecież mogłam iść na różne kompromisy i na różne historie, ale zawsze było to i wielką rzecz, to co ja zawdzięczam jezuitom, którzy tutaj w Kaliszu byli, no to były różne historie I wiedziałam jedną rzecz, że żeby funkcjonować w tym środowisku, no muszę być, że tak powiem, czysta, muszę pracować nad sobą. Nie znaczy się, bo ja popełniłam w życiu bardzo dużo różnych błędów, ale to było zawsze, nawet jeżeli były różne trudne sytuacje, to Pan mi pozwalał z tego jakoś wyjść, zrozumieć. Mhm. Ja zawsze staram się po takiej akcji, na przykład teraz też w sobotę idę już na rekolekcje gimnazjańskie na czwarty tydzień, żeby po prostu to przeanalizować, bo ja się bardzo na przykład zastanawiam, dlaczego ja to robię. Nie, żebym nie popadła w taką sytuację, że bo mi to wychodzi, no to super, ja tu zrobię karierę. Nawet jeżeli bardzo trudne było dla mnie w tym banku to szkolenie i tego personelu i to wszystko, to wiedziałam jedną rzecz, że w tym trudnym czasie tym młodym ludziom dajemy szansę na godne życie. I teraz właśnie te szanse no, chcemy dać tym dzieciom w Afryce. Mhm. Myślę, że warto, bo ci Afrykanie zawiozą tam też dobro. Dobro o Polsce, o Polakach, którego tu doświadczyli.
Pragniemy podziękować pani Kamilo za to spotkanie, za podzielenie się dobrem i też tak osobiście czuję się zachęcona do jeszcze większej działalności, nie poddawania się trudom, które przychodzą, bo z Panem Bogiem można wszystko. Serdecznie dziękujemy i myślę, że będziemy się widzieć w tych różnych przestrzeniach pani działalności.
Możemy zakończyć Helenką Kmieć. 5D. Wszystko się zaczynało na D. Darmo dane dobro, dawaj dalej.
Piękna
no właśnie.
Myśl.
Tak, i to mi tak chodzi. Jak czytam tę Helenkę, to czasami wracam do tych stron, do tych wspomnień tamtych jej. Ja uważam, że Helenka to będzie gwóźdź programu w naszej diecezji.
Z racji tego, drodzy Państwo, że tuż przed świętami przychodzi się do Państwa odezwać w tej audycji, to myślę, że tutaj razem z Tomaszem, razem z panią Kamilą pragniemy Państwu życzyć, żeby to był taki niezwykły czas i może puentując tutaj te myśli, które pani Kamila nam dała, niech to będzie taki czas takiej realnej, mocnej obecności Pana Boga. Niech się narodzi z wielką mocą wśród nas, wśród naszych rodzin i otworzy nas na nowe działania, nowe przestrzenie życia, abyśmy się nie lękali.
Oczywiście. Najważniejsze to jest, żeby to dobro, które otrzymujemy darmo, dawać dalej. I Pan Bóg to rozmnoży. Na pewno.
Amen. Dziękujemy Amen. Bardzo za spotkanie.
Seniora Rada.
Czyli jak cieszyć się życiem.